Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest naszym gościem. Szczęść Boże i tam, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się uprzejmie.
Od 18 stycznia, czyli po zakończeniu ferii zimowych, uczniowie z klas od 1 do 3 szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Jakże to informacja, która budzi pewnego rodzaju nadzieję w uczniach i rodzicach. Pozostali jednak uczniowie będą uczyć się nadal zdalnie. Panie ministrze, w jaki sposób wyglądają przygotowania organizacyjne w związku z powrotem najmłodszych uczniów do szkół?
Przez cały miesiąc grudzień, a później przez pierwszy tydzień stycznia trwały konsultacje w różnych gremiach, w różnych radach, w tym Radzie do Spraw Bezpieczeństwa w szkołach, w skład której wchodzą dyrektorzy szkół, kuratorzy, epidemiolodzy, wirusolodzy. Także w Radzie Medycznej, ostatecznie w Radzie Medycznej przy panu premierze. Wcześniej również wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia wypracowaliśmy wytyczne i zalecenia dla dyrektorów szkół, których zastosowanie ogranicza do minimum to ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w szkołach. No i dodatkowo na to wszystko, które nakładająca się sytuacja pandemii koronawirusa pozwoliła rządowi Rzeczypospolitej Polskiej z panem premierem na czele na podjęcie właśnie takiej decyzji, żeby uczniowie klas 1-3 18 stycznia po feriach mogli wrócić do szkoły, do nauczania stacjonarnego. Bardzo ważne jest to z punktu widzenia właśnie tych dzieci w wieku od 6, 7 do 9 lat, bo nauczanie zdalne w tej grupie wiekowej jest najmniej efektywne, najbardziej z kolei uciążliwe dla samych nauczycieli, dla samych dzieci w szczególności i ich rodziców. Więc ta sytuacja pandemiczna, która jest teraz w Polsce, po tych wszystkich konsultacjach i wypracowaniu wytycznych i zaleceń pozwala na podjęcie takiej właśnie decyzji. Także dlatego, że tych dzieci jest stosunkowo mało. To tylko klasy 1-3, pamiętajmy. Natomiast klasy 4-8 pozostają w domu na nauczaniu zdalnym. To też pozwala na zorganizowanie tych lekcji w szkołach w taki sposób, ażeby kontakt pomiędzy poszczególnymi grupami uczniów był bardzo ograniczony, albo w ogóle, żeby tego kontaktu nie było. To są zalecenia, które są elastyczne dla dyrektorów, a dyrektorzy są najlepszymi gospodarzami swoich obiektów, swoich szkół i będą wiedzieli najlepiej, jak te zalecenia w praktyce zastosować. Mamy stały kontakt z dyrektorami poprzez kuratorów oświaty. Jutro będziemy mieli relacje kuratorów oświaty z całej Polski na temat stanu przygotowań właśnie do 18 stycznia. Chcemy stworzyć jak najbardziej bezpieczne warunki dla uczniów, nauczycieli i całego środowiska szkolnego.
W związku z powrotem uczniów z klas 1 do 3 szkół podstawowych do nauki stacjonarnej zostały wypracowane specjalne wytyczne, o których pan minister wspomina. Czy zawierają one dodatkowe zalecenia ponad te już wcześniej funkcjonujące?
Są w głównej mierze oparte na tych, które już znane były we wrześniu dyrektorom szkół. Natomiast w związku z tym, że do szkoły wracają tylko klasy 1-3, to w zaleceniach zapisaliśmy postulat, ażeby klasy były od siebie rozdzielone, żeby w miarę możliwości infrastrukturalnych lekcje tych klas odbywały się na różnych piętrach w szkołach, w różnych miejscach, częściach budynków szkolnych, żeby rozpoczynały się najlepiej o różnych godzinach, po to, żeby nie było również kontaktu między uczniami i nauczycielami w tych częściach wspólnych szkoły. Wszystko to w miarę możliwości poszczególnych obiektów szkół. Jest również zalecenie, żeby jeśli to tylko będzie możliwe, bo przecież oczywiście realizujemy podstawy programowe w całości, ale jeśli to tylko będzie możliwe, to żeby nauczyciele uczący w jednej klasie nie uczyli w innej. Oczywiście nie wszędzie będzie to możliwe, bo to wszystko zależy od kadry, od ilości nauczycieli, od możliwości konkretnej szkoły. Natomiast w klasy 1-3 to są te klasy, które mają jednego wychowawcę, który uczy rzeczywiście jako jedyny tą klasę i jesteśmy w stanie w związku z tym, czy dyrektorzy są w stanie zapewnić takie warunki nauczania, w których ten kontakt pomiędzy poszczególnymi nauczycielami też będzie bardzo, bardzo ograniczony. No a dodatkowo są oczywiście wytyczne, które są standardowe, sanitarne, wietrzenie klas, noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły, oczywiście przyjazd najlepiej indywidualnie uczniów do szkoły i to wraz z opiekunami, którzy nie mają żadnych dolegliwości fizycznych, zwłaszcza górnych dróg oddechowych. To oczywiście zalecenia sanitarne, czy nawet już wymogi sanitarne, jeśli ktokolwiek z domowników jest w izolacji z uwagi na obecność koronawirusa, no to dziecko oczywiście do szkoły chodzić nie będzie. To wszystko pozwala nam na zapewnienie tego bezpieczeństwa zdrowotnego na najwyższym poziomie.
Dla pracowników oświaty są przeprowadzane bezpłatne testy na obecność koronawirusa. Jakim zainteresowaniem, panie ministrze, cieszą się te testy ze strony nauczycieli, pracowników szkolnej administracji?
Zgłosiło się do tych testów 165 tysięcy osób, w tym około 130 tysięcy nauczycieli, co stanowi zdecydowanie ponad 50% spośród tych, którzy nie przeszli do tej pory choroby COVID i nie są oczywiście w związku z tym odpornieni. To świadczy o bardzo wysokiej odpowiedzialności samych nauczycieli. Zresztą myśmy pytali środowiska nauczycielskie, czy te testy są im potrzebne. Dodatkowe testy, oczywiście taka bramka na wejściu do szkoły. Uzyskaliśmy opinię ze strony nauczycieli, że tak, tych testów chcą. No i to zgłoszenie się w tak dużej liczbie świadczy o tym, że zainteresowanie jest duże. Nauczyciele czują potrzebę przetestowania się jeszcze przed powrotem do szkoły. To jest oczywiście ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mamy świadomość, że to nie jest gwarancja absolutnie, ale jakiś stopień ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, no oczywiście wpisuje się w zalecenia wirusologów i epidemiologów, żeby jak najwięcej osób poddawać testom, bo to jest gwarancja wykrycia koronawirusa i oczywiście gwarancja w związku z tym odseparowania tych osób, które są zakażone od osób zdrowych i ograniczenia w ten sposób transmisji.
Panie ministrze, kiedy rozpocznie się szczepienie nauczycieli, których zakwalifikowano w Narodowym Programie Szczepień do grupy pierwszej?
To szczepienie rozpocznie się, jak mówi pan minister Michał Dworczyk, w związku z ilością szczepionki, jaką mamy, pewnie w drugim kwartale tego roku. Ja mam nadzieję jednak, że przynajmniej część nauczycieli zostanie zaszczepiona jeszcze w pierwszym kwartale. Rozmawiam cały czas z panem ministrem Michałem Dworczykiem, z panem premierem na temat możliwości przyspieszenia szczepień dla nauczycieli, zwłaszcza tych nauczycieli, którzy wracają do szkół, no ale mamy świadomość, że przy tej ilości testów, przepraszam, szczepionek, no w pierwszej kolejności zaszczepieni powinni być nasi seniorzy, bo to oni są najbardziej narażeni na utratę życia w związku z koronawirusem i COVID-em.
A jakie muszą zaistnieć warunki, panie ministrze, aby do szkół powróciły starsze klasy? To również dotyczy, a może przede wszystkim dotyczy to również studentów, którzy, no, dla których jest to ważna informacja, chociażby z tego względu, że wielu spośród nich dojeżdża albo wynajmuje mieszkania w danym miejscu, gdzie znajduje się dany uniwersytet i to taka informacja też pomogłaby im w perspektywie albo przedłużyć wynajem, albo też zrezygnować i zaoszczędzić te chociażby środki.
Nie mam i nie mogę mieć informacji na temat tego, kiedy wrócą do systemu stacjonarnego zarówno uczniowie starszych klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych, jak i studenci, bo przecież nie jestem tutaj ani specjalistą z tego zakresu, ani też nikt dzisiaj nie wie, jak będzie się rozwijała pandemia koronawirusa. Natomiast okoliczności, które muszą zaistnieć, żeby pozostałe klasy i studenci wrócili do systemu stacjonarnego, są takie, że pandemia koronawirusa musi wyhamować, dynamika rozwoju pandemii koronawirusa musi wyhamować, dzienna liczba zakażeń musi radykalnie się zmniejszyć i wtedy będziemy mieli okoliczności do podejmowania decyzji o powrocie kolejnych roczników do szkół i na studia.
Jakże wielu ludzi bulwersuje sprawa pozbawienia wielu medyków szczepionki przeciw COVID-19, którą podano celebrytom, aktorom, politykom. Czy nie jest to jaskrawy dowód na poważny kryzys etyczny tego konkretnego środowiska akademickiego, tej konkretnej uczelni, ale i głosy wsparcia dla rektora WUM-u, które płyną z innych środowisk również akademickich, czy nie świadczą, że ten kryzys sięga daleko dalej, kryzys etyczny?
No niestety mogę tylko przyznać rację ojcu i poprzeć tą tezę. Rzeczywiście mamy jakiś kryzys, bo świadczą o tym następstwa już tego skandalu, czyli zaszczepienia 200 osób poza kolejnością w warszawskim uniwersytecie medycznym. Pokrętne tłumaczenia, kłamstwa, wzajemnie wykluczające się opowieści o tym, kto i dlaczego miałby być szczepiony, mimo że nie był w grupie zero, a następnie obrona jeszcze ze strony innych rektorów, niektórych uczelni właśnie tej sytuacji. To jest wszystko nie na miejscu, jest żenujące. Ja apeluję, ażebyśmy przecięli już ten spektakl. Odpowiedzialni powinni zakończyć pracę na swoich stanowiskach i dla wszystkich powinna to być jednoznaczna nauczka. To jest niezwykle ważny program, Narodowy Program Szczepień, który jest szansą dla nas wszystkich wyjścia z pandemii koronawirusa i z tego kryzysu spowodowanego pandemią w perspektywie kilku miesięcy. Ale warunek jest jeden. Musimy się rzeczywiście poczuwać do odpowiedzialności wszyscy za to, żeby ten Narodowy Program Szczepień był wykonany zgodnie z harmonogramem, ułożonym tak, że w pierwszej kolejności te szczepionki trafiają do tych, którzy są najbardziej zagrożeni skutkami koronawirusa, a zatem narażeni na śmierć z powodu choroby COVID.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Bardzo dziękuję, kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem.